Chwała Panu Jezusowi, witam Cię bardzo serdecznie w Domu Słowa. Niech Cię Pan błogosławi. Mam nadzieję, że to nagranie, którego wysłuchasz, mam nadzieję w całości, będzie dla Ciebie pożyteczne, że odbierzesz coś pożytecznego dla swojego ducha, coś, co będzie dla Ciebie Bożym błogosławieństwem. W ogóle mam nadzieję, że to nagranie będzie czymś, czego Bóg użyje, aby zmienić Twoje życie. Nagranie to zatytułowałem Wina nie mają. I jak ktoś wie i ktoś zna Biblię, to od razu może pomyśli, że to jest stwierdzenie, które padło podczas wesela w Kanie Galilejskiej. I to jest prawda. Ewangelia Jana, 2 rozdział. Zacznę od 1 wersetu i dodam tylko, że nie będzie to, może dosyć często to mówię w nagraniach, ale nie będzie to egzegeza całego tego fragmentu, co oznacza, co jest czym. To w ogóle mnie nie interesuje. Chcę podzielić się z Wami przesłaniem, które mnie poruszyło, tak, które ja odebrałem gdzieś tam, zastanawiając się nad tym słowem, modląc się. Jakieś chyba w poprzednim nagraniu wspominałem właśnie o tym miejscu Biblii, że ono mnie poruszyło i potem zacząłem się przyglądać. Tak jak ten krzew zwrócił uwagę Mojżesza, ten płonący krzew, tak, zwrócił uwagę Mojżesza i Mojżesz się do niego zbliżył i tam odebrał Boże przesłanie. Tak samo ja to rozumiem i tak się to najczęściej odbywa w moim życiu, tak, że jest coś, co zwraca moją uwagę, ja się potem temu przyglądam, czytam, modlę się i po prostu nie cały fragment, tak, nie cała historia od A do Z, ale są tam rzeczy, które mnie po prostu poruszyły i tymi rzeczami się z Wami chcę podzielić. Tak? Więc mnie one jakoś zbudowały, mi pomogły, mnie dotknęły, podzielę się też z Tobą, bo być może i Tobie Bóg przez to coś pokaże i no i coś zrobi w Twoim życiu, coś cudownego, tak? Zacznę czytać od 1 wersetu, Ewangelia Jana, 2 rozdział. A 3 dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. I tutaj się na chwilę zatrzymam. Wiecie, często od iluś już lat, tak, stało się takie bardzo modne takie stwierdzenie, że musisz zaprosić Pana Jezusa do swojego serca, do swojego życia, tak, musisz zaprosić Pana Jezusa. I wielu ludzi to czyni. Wypowiada jakąś tam modlitwę, powtarza słowa: Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego życia i tak dalej. I moje pytanie jest takie: zaprosiłeś Pana Jezusa do swojego serca, do swojego życia? Okej. A co z Jego uczniami? Zobaczcie, zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. Wiecie, że w Ewangeliach nie czytamy, żeby Pan Jezus był oderwany od swoich uczniów. Gdziekolwiek chodził, to był ze swoimi uczniami. Zawsze byli Jego uczniowie z Nim. I On zawsze za swoimi uczniami stawał. I teraz jest moje pytanie, żebyś sobie szczerze w sercu odpowiedział, czy odpowiedziała, tak, przed sobą i przed Panem. Jeżeli zaprosiłaś do swojego życia Pana Jezusa, to czy tak samo zaprosiłaś do swojego życia Jego uczniów? Co z Jego uczniami? Bo jeżeli nie, jeżeli przyjąłeś Jezusa, ale nie lubisz Jego uczniów, nie chcesz ich w swoim życiu, stronisz od nich, nie chcesz z nimi spędzać czasu, to powiem Ci prawdę, to nie przyjąłeś Pana Jezusa, tego nie masz. Jeżeli zapraszasz Pana Jezusa, zapraszasz też Jego uczniów. Nie możesz zaprosić głowy bez ciała, tak? Chrystus jest głową Kościoła. Jeżeli zapraszasz Chrystusa, zapraszasz całe Jego ciało. Zaprosiłeś kiedyś w gości tylko głowę kogoś? Czy zaprosiłeś w gości całe ciało? Całego kogoś? Widzisz, to jest pierwsze, co mnie tutaj dotknęło w tym słowie, I to chcę powiedzieć, bo to jest pierwsze, co mnie poruszyło. Jak zapraszasz Jezusa, to musisz też zaprosić Jego uczniów. Jeżeli uważasz, że zaprosiłeś Jezusa, ale nie chcesz Jego uczniów, nie chcesz mieć z nimi nic wspólnego, nie chcesz mieć z nimi relacji, nie chcesz z nimi spędzać czasu, nie chcesz z nimi rozmawiać, nie chcesz ich w swoim życiu, to tak naprawdę nie masz Jezusa. Zastanów się. Bo to jest wszystko z jednego ducha. I to jest, to o tym możemy czytać w wielu miejscach Słowa Bożego. Nie możesz mówić, że kochasz Boga, a nienawidzić braci. Nie możesz. Nie jesteś zbawionym człowiekiem wtedy. Kiedyś przeczytałem już w Starym Testamencie takie fajne miejsce, które ja osobiście bardzo lubię. To jest, jak Dawid się ukrywał przed Saulem i przyszli do niego ludzie z jakiegoś tam plemienia, nie pamiętam teraz z którego, nie będę tego szukał aż tak dokładnie, ale przyszli do niego i Dawid mówi, zapytał się, czy wy przychodzicie w pokoju, czy jesteście moimi wrogami, a Duch Boży ogarnął wtedy naczelnika dowódców, tak, tego, on się nazywał Amasaj, ogarnął go Duch Boży i powiedział, jesteśmy twoi, Dawidzie, i jesteśmy z tobą, synu Jessego, pokój, pokój tobie i pokój twoim pomocnikom. Jesteśmy twoi, tak, przychodzisz do Chrystusa, mówisz, jestem twój, pokój tobie, pokój z tobą, Panie, ja z tobą jestem i z twoimi pomocnikami, tak, z tymi, którzy są twoim ciałem. Nie możesz być chrześcijaninem, nie tolerując uczniów Pana Jezusa, po prostu. Czytam dalej. A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego, nie mają wina. Jezus jej odpowiedział, co ja mam z tobą, kobieto, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Jego matka powiedziała do sług, zróbcie wszystko, co wam powie. A było tam 6 stągwi kamiennych, postawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących każda 2 albo 3 wiadra. Jezus im powiedział, napełnijcie te stągwie wodą, i napełnili je aż po brzegi. Tutaj przeczytałem to, co się zawiera w tytule. Gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego, nie mają wina. Nie mieli wina, zabrakło im. Ale co mieli? Mieli tam 6 stągwi kamiennych, postawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących każda 2 albo 3 wiadra. I tutaj od razu robię sprostowanie. Normalnie nie jest użyte słowo stągwi. Normalnie tam w Nowym Testamencie w języku greckim użyte jest słowo, które wskazuje po prostu na jakiś pojemnik czy na zbiornik wody, nie na stągiew. Po pierwsze, osobiście uważam, że stągiew kamienna, no może istnieje coś takiego, mi się wydaje, że byłoby to dosyć trudne, dlatego że stągiew sugeruje na jakieś naczynie, tak? I te naczynia najczęściej wyglądały tak, że były na dole pękate, potem zwężała się szyjka i tak, i była na końcu, zakończone było szyjką jakąś, tak? I jakimś takim rozszerzonym trochę kielichem jakby do wylewania ze stągwi. Moim zdaniem kamienne naczynie na wodę to był ogromny zbiornik wykuty, po prostu kamień, z którego wnętrzu było wykuta po prostu dziura, dlatego że tam się mieściły 2 albo 3 wiadra, tu jest napisane w UBG, ale tak naprawdę w Grece jest użyte słowo miary, 2 albo 3 miary tam wchodziły, a jedna miara to było około 40 litrów, więc tam wchodziło 80 albo około 120 litrów wody do takiego zbiornika. I teraz trudno jest mi sobie wyobrazić stągiew kamienną, w ogóle jak to wykuć z kamienia coś takiego, pękate, z szyją, z uchwytami. I w ogóle kto by z tego wody czerpał wtedy, tak? 120 kilo, tak? By trzeba było podnieść, żeby nalać wody. Ale to tak na marginesie. 6 stągwi kamiennych. I to jest ciekawe. Nie mieli wina, skończyło im się wino, ale mieli stągwie kamienne. Wiecie, to jest coś, na czym chciałbym tutaj się bardziej skupić i na co chciałbym zwrócić uwagę, i wierzę, że to jest to, to, co Pan Bóg mi tutaj pokazał z tego miejsca. Dlaczego Pan Jezus zwrócił uwagę na te stągwie kamienne? Dlaczego na to zwrócił uwagę? Przecież im się skończyło wino. Czy oni nie mieli pustych pojemników po winie? Przecież mieli jakieś beczki z winem, cokolwiek, nie wiem, mieli jakieś zbiorniki na wino. Dlaczego Pan Jezus nie kazał napełnić wodą tamtych beczek, tamtych pojemników, które się wyczerpały, które były puste? Dlaczego zwrócił uwagę akurat na to i kazał te napełnić? Widzicie, Pan Jezus kazał napełnić te stągwie winem. To było wesele, żydowskie wesele. Tu czytamy, że były postawione 6 tych kamiennych zbiorników według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących każde 2 albo 3 wiadra. Bardzo dużo tego było, tak? Bardzo dużo wody na obmywanie się. Tam w zasadzie, jak oni przed posiłkami obmywali ręce, to była w sumie niewielka ilość wody, tak? Niewielką ilością wody obmywali te ręce. To było przygotowane, to było wesele, dużo ludzi, wszyscy byli Żydami, wszyscy mieli te, po prostu obmywali się, tak? Przed tym jedzeniem, jakikolwiek posiłek mieli spożywać, to przecież się musieli obmywać. I Pan Jezus kazał napełnić te stągwie wodą i tam zamienił to w tą wodę w wino i tym samym, uważam, powiedział im: koniec, koniec z tym rytuałem obmywania rąk. Nie ma. Winem przecież się nie mogli obmywać, bo to już było wbrew nauce, tak? Musieli wodą czystą, tak? Z kamienia. Pan Jezus powiedział: koniec. Więcej obmywać się nie będziecie. Widzicie, w tym 3 wersecie, a gdy zabrakło wina, Matka Jezusa powiedziała do Niego: nie mają wina. Nie powiedziała: nie mamy wina, ale powiedziała: nie mają. Oni nie mają. Ktoś tam nie ma wina. Wiecie, że dzisiaj, tak jak tamto wesele, na którym była jakaś grupa ludzi, tak samo dzisiaj wśród tych, którzy nazywają się chrześcijanami, czy wśród tych, którzy są chrześcijanami, czy w zgromadzeniach, w zborach, w społecznościach, wiecie, że są ludzie, którzy mają wino i są ci, którzy go nie mają? Do której grupy należysz ty? Do której grupy należę ja? Wiesz, ci, którzy nie mają wina, co oni mieli? Powtórzę, nie mieli wina, ale mieli stągwie z wodą do obmywania, do rytuału, do zewnętrznego obmywania się. Pan Jezus tego nie chce. Pan Jezus chce, żeby wszyscy mieli wino. Pan Jezus nie chce, żebyśmy robili jakieś rytuały, jakieś zewnętrzne obmywania się. On chce powiedzieć: koniec. Ja nie chcę, żebyś się obmywał. Wiesz, jak to rozważałem, to sobie tak też myślałem, to jest ciekawe, bo co robi wino? Oczywiście człowiek się może winem upić. Ja tutaj, nie chodzi mi o to, że ja chcę teraz zachęcać do upijania się winem, ale wiecie, wino ma w sobie coś, co każdy alkohol ma, że zmienia człowieka w innego. Wino czy alkohol przemienia człowieka, tak? Normalnie na trzeźwo jest taki, jak się napije wina, jest zupełnie inny. Tak jakby nie on, tak jakby nie ta osoba, tak? Zmienia człowieka w kogoś innego. To jest taki mój oczywiście tutaj taki dla zobrazowania, bo ja tutaj, żeby ktoś mi teraz nie powiedział, że ja tutaj zachęcam do upijania się winem. Nie, absolutnie. Paweł pisał: nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha. Tak, ale mi chodzi o obraz tutaj do tej historii, nie? Że wino zmienia człowieka, że człowiek nie potrzebuje wody, która nie ma żadnej mocy, tak? Można tylko się umyć zewnętrznie, ale człowiek, jak się napije wina, to od wewnątrz ono go może zmienić. Kochani, chciałem teraz przejść w inne miejsce słowa, bo uważam, że to miejsce bardzo fajnie nam pokazuje i może nam scharakteryzować człowieka takiego, który nie ma wina. I tak jakbyśmy byli, żebyśmy mogli rozpoznać, czy ja mam wino, czy ja nie mam wina. A może kiedyś miałem wino, ale mi go zabrakło, tak jak tym ludziom tutaj na tym weselu, bo tam jest napisane, że brakło im wina. Czyli być może kiedyś mieli, tak? Z pewnością mieli. Korzystali z tego wina, pili, ale potem coś się zmieniło. I nagle tego wina im brakło. i zaczęli iść w wodę do zewnętrznego obmywania się i do rytuałów. Wiecie, tak mi się przypomina ten werset, jak Paweł mówił do Galacjan, któż was tak omamił? Zaczęliście w duchu, a kończycie na ciele? Przejdę teraz do Ewangelii Mateusza, 14 rozdział i zacznę od 34 wersetu. I przeprawiwszy się, przybyli do ziemi Genezaret. A ludzie z tamtych okolic, poznawszy go, rozesłali wiadomość po całej okolicy i przyniesiono do niego wszystkich chorych i prosili go, aby mogli dotknąć tylko brzegu jego szaty, a ci, którzy dotknęli, zostali uzdrowieni. I czytam dalej, 15 rozdział. Wtedy z Jerozolimy przyszli do Jezusa uczeni w piśmie i faryzeusze i zapytali, czemu twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Nie myją bowiem rąk przed jedzeniem chleba. Zobaczcie, i to jest, widzicie? Tam mieli, na weselu mieli zostawione naczynia z wodą do obmywania, żeby przed jedzeniem chleba właśnie się obmywać rytualnie. A tutaj przyszli z Jerozolimy uczeni w piśmie i faryzeusze i zapytali, dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych, nie myją bowiem rąk przed jedzeniem chleba. Widzicie? To są ludzie, którzy nie mieli wina. Oni mieli wodę do obmywania rąk. I teraz powiecie, no dobra, ale co to ma wspólnego z Kościołem, czy z dzisiejszymi czasami? Moim zdaniem ma, dlatego zacząłem czytać od 14 rozdziału, że oni się przeprawiwszy przybyli do ziemi Genezaret. I tam się działy rzeczy przecudne, tak? Przynosili do niego chorych. Tam były uzdrowienia, tak? Tam było Boże działanie. Tam Pan Jezus działał, robił cudowne rzeczy. Ważne jest tutaj to, że oni przybyli do ziemi Genezaret. Dlaczego? Dlatego, że 15 rozdział zaczyna się od słów wtedy, tak? Wtedy, w tamtym czasie, kiedy tam się działy rzeczy cudowne i wspaniałe, wtedy z Jerozolimy, to też jest ważne, przyszli do Jezusa faryzeusze i mieli pretensje o nieobmywanie rąk przed jedzeniem. Rozumiecie? Z Jerozolimy do ziemi Genezaret. Jak sobie dzisiaj wpiszecie to w Google Maps, możecie to sprawdzić. Tamtejsze Genezaret dzisiaj się nazywa Ginosar. Jak sobie wpiszecie z Jerozolimy do tej miejscowości jest 150 km. 150 km na piechotę. Nie wiem, tydzień czasu. I zobaczcie, jaki oni sobie zadali trud, żeby iść 150 km z Jerozolimy tam do Genezaret i tam mieć pretensje, nie zważając na to, co się dzieje, nie zważając na to, jakie rzeczy robi Pan Jezus, co się dzieje, że ludzie są uzdrawiani, że w ogóle nauczał Pan Jezus, tak, uzdrawiał i tak dalej. Oni mieli pretensje, że uczniowie Pana Jezusa nie myją rąk przed jedzeniem, nie przestrzegają nauki starszych. Wiecie, uważam osobiście, że dzisiaj nie brakuje tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami i podejmują ogromny wysiłek, tak jak tamci podjęli, tak? No bo nie ukrywajmy, iść 150 km na pieszo, to jest, i to jeszcze tam, w tamtym klimacie, w tamtych warunkach, no to jest trochę wysiłek, tak? Przejść taki kawał drogi tylko po to, żeby nie zważać na te duchowe rzeczy i Boże działanie, ale na to, że ktoś tam nie umył rąk według tradycji starszych. Nie wiem, czy potraficie sobie to wyobrazić? Wiecie, że dzisiaj nie brakuje takich ludzi, którzy zadają sobie mnóstwo trudu i przechodzą nawet więcej niż 150 km, bo dzisiaj mogą jeździć od zboru do zboru i opowiadać różne rzeczy jedni na drugich, a ci to, a ci to, a ci to, w ogóle wszelkie jakieś ważne sprawy pomijając i tylko skupiając się na czymś tam, co w ogóle dla Boga nie jest ważne, tak jak tu jest napisane, że oni tradycji starszych nie przestrzegali, bowiem nie myją rąk przed jedzeniem chleba. A Pan Jezus mówi, nie, a ja nie chcę, żeby myli ręce, ja chcę, żeby mieli wino, ja nie chcę, żeby obmywali rąk, nie chcę, żeby przestrzegali takiej tradycji wymyślonej przez człowieka. I zobaczcie, to jest aspekt człowieka, który nie ma wina. Jest religijny, taki zatwardziały, nie wiem, taki wojowniczy, żeby się uczepić tylko. tak? Szukać, żeby się uczepić. O, zachowaj, Panie, nie chcę takim być. I teraz zobaczcie jeszcze na postawę Pana Jezusa. Wiecie, uczniowie nie byli idealni, to jest na pewno. Uczniowie popełniali wiele błędów, ale jak ktoś przyszedł właśnie z tych ludzi nastawionych na te tradycje, to Pan Jezus zawsze stawał w obronie swoich uczniów. I tak samo jest tutaj. Zobaczcie, oni do Pana Jezusa na uczniów, a Pan Jezus do nich. A czemu i wy postępujecie wbrew przykazaniu Bożemu dla waszej tradycji? Oni na uczniów, a Pan Jezus na nich. A wy co robicie? A wy jesteście lepsi? Jesteście 100 razy gorsi, bo oni nie przestrzegają tradycji ludzkiej, a wy łamiecie Boże prawo. Wiecie, jak wielu jest takich ludzi? Pewnie wiecie. Którzy dla swojej zatwardziałości, bo ja tak wierzę, bo tak musi być, bo tak ma być. A Pan Jezus mówi, a ty co? A ty co sam o sobie myślisz? Myślisz, że ty jesteś lepszy? Myślisz, że tobie nie miałbym co wytknąć? Kiedyś było takie przysłowie, nie? Że jeżeli jeden twój palec jest wyciągnięty w czyją stronę, to trzy wskazują na ciebie. A zresztą Pan Jezus też powiedział o dżazze w oku i o belce w swoim własnym, tak? To jest piękna postawa Pana Jezusa, nie? Oni na uczniów, a Pan Jezus mówi zaraz, a wy co? A jak my się zachowujemy? Tak sobie teraz pomyślałem, jak ja się zachowuję? Jakby ktoś przyszedł do mnie i zaczął nadawać, oskarżać kogoś tam innego, brata, siostrę przede mną. Jak ja bym się zachował? Czy przyjąłbym postawę Pana Jezusa? I powiedział temu oskarżycielowi, zaraz, hola, oskarżasz uczniów Pana Jezusa, a co z tobą? A ty taki jesteś idealny? Ty taki jesteś doskonały? Tobie nie ma nic do zarzucenia? Bo prawda jest taka, że każdemu można coś zarzucić. Każdemu. Nie ma żadnego człowieka, nie ma nikogo z nas, któremu nie można czegoś zarzucić. Więc po co to robić? Widzicie, to jest objaw tego, że się nie ma wina. I kolejna rzecz, która mnie w tym wszystkim poruszyła, to jest to, co jest napisane, że tradycja starszych, nauka starszych, czy wszystko, czego nas nauczyli nasi starsi w społecznościach, w zgromadzeniach, starsi, ci, którzy już dłużej byli w wierze. Czy wszystko to jest zgodne z nauką Pana Jezusa? Czy wszystko to jest zgodne z przesłaniem Ewangelii? Bo starsi nas nauczyli? Bo starsi nam przekazali? Czy my tak ślepo powinniśmy iść za nauką starszych, zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Starszych, którzy mówią, że musisz to, bo inaczej Bóg cię nie wysłucha, bo inaczej tego nie dostaniesz, bo inaczej się Bogu nie będziesz podobać, bo inaczej Bóg cię pogniewa na ciebie. Naprawdę? Musisz dawać dziesięcinę, bo inaczej Bóg nie będzie ci błogosławił. Naprawdę? Wiecie, ja nie jestem wierzącym od wczoraj. Ja się nawróciłem ponad 20 lat temu i poznałem przez te lata, jak wiele przyjąłem nauk od starszych właśnie, od tych, którzy byli w wierze dawniej, dłużej. Jak wiele od nich przyjąłem, a jak wiele okazało się nieprawdą. Żyjemy, kochani, w złych czasach, nie? Zwracajmy uwagę na wszystko. Wiecie, jak na tym weselu w Kanie Galilejskiej, jak Maria podeszła do tych sług i powiedziała do nich, cokolwiek wam powie, to uczyńcie. Cokolwiek Pan Jezus wam powie, to uczyńcie. I tego nas powinni nauczać starsi. Powinni nas nauczać słuchać Pana Jezusa. Jeżeli masz problem, jeżeli masz pytanie, wiecie, bo ja to widzę, my żyjemy w czasach, i to już od lat, w czasach, gdzie góruje poznanie wiedzy, co to znaczy, jak to rozumieć. I chodzimy od człowieka do człowieka i pytamy się, jak co rozumieć. A co taki człowiek, do którego się przychodzi, powinien powiedzieć? Słuchaj Jezusa. Cokolwiek On ci powie, to uczyń. Bo to jest ważne, tak? Co On ci powie. Jego słuchaj, bo inaczej możesz wpaść w jakąś tradycję i naukę starszych. Możesz stać się takim człowiekiem, który nie ma wina. Tu potem mamy całą tą rozmowę Pana Jezusa z tymi faryzeuszami, jak on tam mówi o tym przykazaniu Bożym i mówi o obłudnicy. Dobrze prorokował o was Izajasz. Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Serce i usta. Lecz na próżno mnie czczą, mówi Pan Jezus, ucząc nauk, które są przekazaniami ludzkimi. Potem przywołał do siebie tłum i powiedział: słuchajcie i zrozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, ale co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wtedy podeszli jego uczniowie i powiedzieli do niego: wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli te słowa? A on odpowiedział: każda roślina, której nie zasadził mój Ojciec Niebieski, będzie wykorzeniona. Zostawcie ich, to są ślepi przewodnicy ślepych. A jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj w dół wpadną. Wtedy Piotr powiedział do niego: wyjaśnij nam tę przypowieść. Jezus odpowiedział: wy też jeszcze jesteście niepojętni? Jeszcze nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i zostaje wydalone do ustępu? Ale to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, nierząd, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, lecz jedzenie nieumytymi rękami nie kala człowieka. Ja to kiedyś przeczytałem ten fragment nie tak dawno temu i Pan Jezus mówi: z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, nierząd. Z serca. A to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca. Nie? Pan Jezus mówi, że to, co wychodzi z ust, pochodzi z serca. Wiecie, ja zastanowiłem się nad tym fragmentem, bo przyszła mi do tego taka pewna myśl. Zobaczcie, ale zaraz, to, co wychodzi z ust, pochodzi z serca. A ile razy jest tak, że coś pomyślę sobie w swoim sercu, ale ustami tego nie wypowiadam, bo gdzieś po drodze to blokuję. Jako wierzący ludzie, ja się z tym spotkałem i też nieraz tak się modliłem i prosiłem o to Pana. Zobaczcie, jest Psalm 141, werset 3. Mówi tak: Panie, postaw straż przy moich ustach, strzeż drzwi moich warg. Modliłeś się kiedyś tak? Ja owszem. I teraz ostatnio, jak właśnie przeczytałem ten fragment o sercu, o tych nieumytych rękach, o tym wszystkim, co pochodzi z serca i to ustami wychodzi, tak, i to kala człowieka, sobie pomyślałem: zaraz, ale to jak to? To jak to u mnie wygląda? Przecież moje usta nie zawsze mówią to, co jest w sercu, nie? Czasami jest właśnie tak, że tą straż stawiam przed ustami. Jest też tak u ciebie? Że pojawia się, nie wiem, ktoś cię zdenerwuje i tutaj w sercu nagle pojawia się taka eksplozja, ale ty ustami zaciskasz usta, tak, zaciskasz zęby, nie wypuszczasz tego, no bo tu się modliłeś: Panie, postaw straż przy moich ustach, żeby nie wypowiadać jakichś tam słów, tak, i myślisz: jest, zwycięstwo, moje usta tego nie powiedziały. Ale pytanie jest, ale co wyszło z serca? Usta zablokowały, ale co wyszło z serca? I ja, jak to przeczytałem, to ja sobie mówię: Boże, proszę Cię, wszystko, co takiego jest, wiecie, nawet takie żarty, pamiętam, kiedyś sobie tak zażartowałem, tutaj mieliśmy kontakt z człowiekiem bezdomnym, który jest po prostu złodziejem też. I ja kiedyś sobie żartowałem, że on na nocki pracuje, wiecie, to taki głupi żart, który przecież nie przystoi, tak, bo co mi do żartowania sobie ze złodzieja? I sobie pomyślałem, że... Tak, pomyślałem sobie, więcej takiego żartu nie powiem. Ale to nie chodzi tylko o to, żeby nie powiedzieć takiego żartu albo czegoś. To nie chodzi właśnie o to, żeby czegoś nie wypowiedzieć. Tu chodzi o to, żeby w sercu się to nie pojawiało, tak? Żeby w sercu tego nie było. O to chodzi. Rozumiecie? I tu jest potrzeba wina. Ja jak do tego dotarłem, to ja mówię: Boże, zabierz mi z serca, wyjmij mi to, niech się nie pojawia w moim sercu, niech się nie pojawia nic złego, nic, jakieś głupie żarty, tak jak jest napisane, niech się nie pojawia nawet w moim sercu, nie tylko, że moje usta tego nie wypowiedzą, ale niech tego nie będzie w ogóle. I to jest to, co Pan chce z nami robić. Wiecie, te blokowanie ust to jest coś takiego jak to obmywanie rąk. To jest takie zewnętrzne. Co z tego, że usta zablokujesz? Obmyłeś ręce wodą, dokonałeś rytuału oczyszczenia. Nikt nie widzi. Ale Pan widzi serce. I Pan mówi: nie, tak nie będzie. Ja nie chcę, żeby tak było. Ty potrzebujesz wina. Dosyć z tym obmywaniem. Może trwasz w takim obmywaniu i może twoja modlitwa tak wygląda: o Panie, pomóż mi, żebym ja nie zareagował tak. Ale to Pan ma nam pomagać w obmywaniu takim zewnętrznym? Nie. My musimy prosić, żeby Pan nam serca zmieniał. Od środka. I teraz ja nie chcę, żeby to, co mówię, powodowało w kimś jakieś oskarżenie, czy jakieś: oj, co teraz ze mną będzie? No nic. Chodzi mi o to, że jeżeli coś się pojawia takiego i widzisz w swoim sercu, to po prostu jest po to, żeby zobaczył, co jest w twoim sercu. I jak wtedy widzisz, co jest w twoim sercu, to nie próbuj tego maskować, tylko jak to widzisz, to wtedy proś Pana, żeby wykonał operację na twoim sercu, taką bezkrwawą, nie? Żeby zabrał ci to z serca, a w to miejsce włożył to, co jest jego. A wtedy, jak czytamy w historii z Kany Galilejskiej, Pan Jezus powiedział: napełnijcie te stągwie wodą, i napełnili je aż po brzegi. Widzicie, czyli brakło im wina i zaczęli używać tej wody. Oby nam nigdy wina nie brakło, obyśmy nigdy nie zaczęli wody używać. Napełnijcie te stągwie, czyli tam już ubyło, nie? One już nie były pełne, one już były w użytku. Ale to jest miejsce, to trzeba zatrzymać. Nie, Pan Jezus mówi: stop, tutaj napełnijcie je. Nie będziemy zamieniać wino tego, co tam zostało, ale wrócimy od nowa, wszystko napełnijcie do pełna. I żeby tam nie było miejsca na dolewania żadnej wody, tak? Napełnijcie do pełna. I powiedział: teraz z tego czerpcie. Teraz z tego czerp. I teraz zanieś przełożonemu wesela. Teraz idź. A gdy przełożony wesela skosztował tej wody, która stała się winem, zawołał oblubieńca, a nie wiedział, skąd ona pochodziła, ale słudzy, którzy zaczerpnęli, oni wiedzieli. Widzisz? Ty będziesz wiedział, że to Pan Bóg ciebie zmienił. Jeśli przestaniesz używać wody, ty będziesz wiedział, skąd twoja przemiana. Ty będziesz wiedział, że to nie jest coś, co wypracowałeś. Przecież ludzie ze świata, ludzie bez Boga, oni też wypracowują sobie charaktery, tak? Oni to robią, pracują. O, muszę teraz popracować nad swoim charakterem, muszę popracować nad tym. Kupują poradniki, 7 kroków do, 10 metod na, i tak dalej. Ale to nie jest to, co Pan Bóg chce. Ty będziesz wiedział. I to jest coś, co się Bogu podoba. W tym Bóg ma upodobanie. Taki początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił swoją chwałę. Widzisz? Chwałę Bóg objawi. I ty będziesz widział tą chwałę. I ty będziesz wiedział, komu to zawdzięczasz. Dobrze. Myślę, że na tym skończę. Chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, powiedziałem. Jeśli za dużo powiedziałem, to niech mi Pan przebaczy. Też jestem tylko człowiekiem. Ale mam nadzieję, że... I o to się modlę. Aby to nagranie nie było bezcelowe, ale żeby coś sobą niosło. Żebyś miał z tego korzyść, duchowy pożytek na chwałę Pana. Amen.